Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie w ramach kolejnej audycji Gość Dnia Radia Rodzina. Przed nami, myślę, że taki dosyć trudny temat, ale jednocześnie bardzo ważny. Myślę, że też więcej w tym momencie o tym nie będę mówiła, to wszystko się wyjaśni w trakcie rozmowy, ale moimi i Państwa gośćmi są pani Magdalena Dobrzyniak, dziennikarka i redaktorka Gościa Niedzielnego. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie Panią i Państwa.
A także ojciec Tomasz Franc, dominikanin, psychoterapeuta, psycholog i delegat prowincjała Dominikanów do spraw ochrony małoletnich i osób w duszpasterstwie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Tak jak wspomniałam, przed nami bardzo ważny temat. I już śpieszę z wyjaśnieniem, dlaczego tak właśnie jest. Mam tę przyjemność rozmawiać z autorami książki, bardzo ważnej książki, która miała swoją premierę 12 czerwca bieżącego roku, a dotyczy ona bezbronnych dorosłych w kościele. No i właśnie, zaczynając tę naszą rozmowę, bezbronni dorośli. Brzmi wręcz absurdalnie. Z założenia wydaje nam się, że bezbronne są jedynie dzieci. Mimo wszystko problem przeciwstawiania się krzywdzie dotyczy chyba całego społeczeństwa.
To znaczy ja myślę, że to założenie jest mocno zawężające, bo o bezbronności mówimy przecież nie tylko w kontekście dzieci, ale również osób z różnymi niepełnosprawnościami, czy to fizycznymi, czy intelektualnymi, osób chorych, starszych, zależnych od opieki innych, więc to pojęcie, myślę, jest dosyć szerokie. Rzeczywiście ten problem, tak jak pani powiedziała, dotyczy całego społeczeństwa, również w tym sensie, że no chyba żyjemy trochę w takim klimacie, w którym mobbing, różne odcienie lżejsze i mocniejsze przemocy, czy to psychicznej, czy fizycznej, są jednak, no nie chcę mówić, że na porządku dziennym, no ale no niestety są naszą taką społeczną codziennością, więc Kościół nie jest tutaj jakąś enklawą i faktycznie ten problem dotyczy społeczeństwa w ogólności.
To prawda, rzeczywiście ten termin jest jakoś związany z taką brakiem siły w przeciwstawieniu się komuś, kto nadużywa władzy nad nami, ale w tym takim wąskim znaczeniu papież użył go po raz pierwszy w 2016 roku, papież Franciszek, który podkreślał wtedy poszerzenie wręcz myślenia o ochronie, odchodząc tylko, skupiając ją na dzieciach w stosunku do dorosłych, mówił wtedy o pewnych takich warunkach związanych z tą bezbronnością, jak niepełnosprawność fizyczna, psychiczna czy umysłowa. Ale w naszym rozumieniu dzisiaj, można powiedzieć, po wielu latach od tego pierwszego ujęcia tego terminu, ta bezbronność się rozszerzyła w tym sensie, że odeszliśmy od szukania pewnych defektów w osobowości, a patrzenie raczej na takie doświadczenie tego, że każdy z nas w pewnym sensie jest bezbronny, bo ma swoje potrzeby, które mogą być w sposób toksyczny lub prawidłowy zaspokajane. Ta bezbronność jest wpisana w naturę ludzką związaną z zależnością, a w duszpasterskim kontakcie ta zależność niewątpliwie występuje w sytuacji nierównorzędnej pomiędzy kapłanem a wiernym, pomiędzy liderem wspólnoty a osobą dorosłą i na tym skupiamy się w tym opracowaniu, w tej książce, troszkę dodając do tej definicji bezbronności własne spojrzenie, właśnie podkreślając przede wszystkim tą skośność, tą dominację władzy osoby nad osobą w przestrzeni bardzo bezbronnej, jaką jest sumienie, jaką jest zależność psychiczno-emocjonalna, czy też ta duchowa.
Myślę, że właśnie do tego tematu skośności, chociażby relacji, to też wybrzmiało w waszej publikacji, więc na pewno ten wątek także poruszymy, ale też jeszcze póki jesteśmy na początku właśnie tej audycji, tej rozmowy, chciałabym dopytać, skąd w ogóle pomysł na tę książkę, na tę publikację?
Tak, najprościej byłoby odpowiedzieć, że wydawca wyszedł z propozycją takiej książki, a my te propozycje przyjęliśmy, więc może łatwiej będzie i uczciwiej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego te propozycje przyjęliśmy. No, z mojego punktu widzenia i osobistego, i dziennikarskiego, profesjonalnego, bo z tematyką kościelną zajmuję się od wielu lat, z mojego punktu widzenia wynika, że jest to temat coraz bardziej naglący i wychodzący na powierzchnię. Taki, z którym trzeba wreszcie wziąć się za bar i postawić go otwarcie i uczciwie w kościele. I ja osobiście bardzo cieszę się, że taki klimat otwartości wreszcie się pojawia. Oczywiście z wielkimi oporami z różnych stron, no ale jednak coraz odważniej jest podejmowany, więc jakby wzięcie udziału w tej dyskusji wydaje się no po prostu jakąś oczywistością, kwestią uczciwości. Nie sposób było tej propozycji odmówić.
Z pewnością cenna była uwaga Sławka Rusina z wydawnictwa WAM, które tą publikację zainspirowało. Mówiąc o tym, chciałbym zwrócić uwagę na inicjatywę wydawnictwa, ale też na to, że kiedy rozmawialiśmy o takich palących problemach w Kościele, to też podzieliłem się ze Sławkiem takim wnioskiem z naszych dominikańskich doświadczeń i sprawy z Pawłem M. i duszpasterstwa, które było pełne dorosłych ludzi, a przecież poddanych jego toksycznemu oddziaływaniu. Poruszyło nas to dominikanów dogłębnie do tego stopnia, że wsłuchani także w postulaty tych osób, które prosiły nas o to, żebyśmy nie zapomnieli w swoim duszpasterstwie i przepowiadaniu o uczulaniu właśnie na problem osób dorosłych poddanych różnego rodzaju oddziaływań we wspólnotach, żeby też dołożyć ważny głos w tej materii. I to jest jakiś też, chcę powiedzieć, wynik namysłu, hołdu wobec różnego rodzaju osób poszkodowanych, zranionych w Kościele, dorosłych, które nie były wykorzystane jako dzieci, a jednocześnie mogły doświadczyć właśnie takiego, może przez ten głos doświadczą też nazwania po imieniu, czego doświadczył jako dorosłe. Więc to z jednej strony wydawnictwo, z drugiej strony namysł nad doświadczeniem osób poszkodowanych, choćby w naszym dominikańskim duszpasterstwie, którym chcieliśmy w ten sposób też wyrazić hołd i podziękować za to, że zadbały o to, żebyśmy nie zapomnieli o nich i nagłaśniali też ich głos także przez tą publikację.
Dokładnie tak, też to trzeba zauważyć, o tym trzeba powiedzieć głośno, że niestety takie nadużycia mają miejsce. Oczywiście nie tylko w przestrzeni kościelnej, my się na tym konkretnie skupiamy. To też nie jest tak, że ten problem pojawił się dopiero teraz w naszych czasach. On też trwa już od wieków, można tak powiedzieć. No właśnie, wspomniałam o tym, że mówimy tu szczególnie o przestrzeni kościelnej, o tym, co dzieje się wewnątrz wspólnoty. W waszej publikacji padają słowa, właściwie pada pytanie ze strony pani Magdaleny, ale ojciec odpowiada, więc ja tutaj pozwolę sobie przytoczyć ten fragment. Nie można powiedzieć, że Kościół jako instytucja jest przestrzenią dysfunkcyjną, która z definicji prowadzi do nadużyć, ale jednocześnie nie sposób zaprzeczyć, że to wszystko w Kościele się wydarza. Dlaczego tak jest? Co może przyczyniać się do tego, że nadużycia w Kościele mają miejsce? Przecież te dwie płaszczyzny się ze sobą kłócą.
Te płaszczyzny się ze sobą kłócą, to znaczy i w sposób słuszny trochę porównuję również tą sytuację związaną z przemocą i dlaczego ona występuje do relacji wewnątrz rodziny. Nie sposób powiedzieć, że rodziny są czymś złym same w sobie, czy ta instytucja rodziny, ale przecież doskonale wiemy, że w rodzinach dochodzi do przemocy na różnym etapie rozwoju życia rodziny i w różnych relacjach rodzinnych. I myślę, że źródłem jest psychopatologia osoby i deficyt troski o to, żeby te więzi wewnątrzrodzinne, także wewnątrz wspólnoty Kościoła, były kształtowane w taki sposób pełny szacunku, wyrozumiałości i wolności. I myślę, że w tej książce na to zwracamy uwagę, nie oszczędzając również instytucji Kościoła, bo to nie jest książka, która ma wprowadzić taki fałszywy obraz, że tak naprawdę to, co się dzieje w Kościele, jest tylko i wyłącznie narracją tych, którzy widzą jakąś no, wyolbrzymiają coś. Nie, nie, nie jest to książka broniąca instytucje. Ona również mocno pokazuje na wadliwość pewnego rodzaju systemowych rozwiązań. Czy też na ten klerykalizm, o którym papież Franciszek mówił, który też staje się często usprawiedliwieniem do nadużycia władzy. Więc z jednej strony wspólnota ma w sobie potencjał zdrowia i ona jest zakorzeniona, patrząc na wiarę w Chrystusie, a jednocześnie w naszej ludzkiej ułomności, a ta ludzka ułomność musi być cały czas przepracowywana. I ułomność to jest nawet za małe słowo, bo czasem jest ona głęboką psychopatologią, która musi być przepracowywana po to, żeby no, ta instytucja była rzeczywiście przestrzenią zdrowia też ludzkiego, nie tylko duchowego.
To też jest bardzo przykre, że właściwie też przez ten pryzmat jednostek dysfunkcyjnych postrzega się całą wspólnotę. Warto w tym miejscu właśnie zaznaczyć to, że te poszczególne jednostki no nie powinny rzutować na wszystkich katolików, a mimo wszystko tak się dzieje.
No tutaj trzeba może spojrzeć na to jakby z dwóch perspektyw, to znaczy to rzutowanie, jak pani to ujęła, dysfunkcyjnych jednostek na wszystkich katolików odbywa się jakby na dwa sposoby. To znaczy my wszyscy jesteśmy dotknięci krzywdami, które te osoby wyrządzają innym. To nie jest tylko zranienie, które dotyczy konkretnych osób, ale całej wspólnoty. Więc w tym sensie ci ludzie rzutują na funkcjonowanie wspólnoty Kościoła, no a w drugim, nie wiem czy mniej ważnym, pewnie jakoś tam istotnym, chociaż w tym kontekście nie najważniejszym aspektem jest rzutowanie na opinię o Kościele, które jest często postrzegane właśnie jako takie środowisko patologiczne bądź sprzyjające patologiom. O.
Ja bym może podkreślił bardzo szeroko i mocno, że to jest książka, która również pokazuje taką żywotność Kościoła, bo przecież i Magda, i ja jesteśmy członkami Kościoła i to jest książka pisana przez członków Kościoła, dla członków Kościoła, a więc ta żywotność istnieje w Kościele, nie jest to środowisko spatologizowane tylko i wyłącznie. A wydaje mi się, że niestety te jednostki, które są patologiczne, one rzucają pewien cień na wszystkich. Dominuje ten dzisiaj narracyjny model uogólnienia, który jest krzywdzący z pewnością. Dlatego mam nadzieję, że ta książka bardzo rzetelnie, uczciwie da też również siłę tym wszystkim, którzy tą godność bycia osobą wierzącą w sobie noszą, do tego, żeby nazywać rzeczy po imieniu, oczyszczać struktury, eliminować błędy w swoim postępowaniu, jednocześnie też nie milczeć o tych błędach, które są widoczne. I ta żywotność odnawiania wspólnoty jest dla mnie pasjonująca, że ona ma możliwość odnowy i myślę, że ta książka też to pokazuje, bo przecież to jest też dowód na to, że nie skupiliśmy się tylko na ochronie osób nieletnich czy małoletnich, co jest priorytetem, ale właśnie to nas też zainspirowało do zobaczenia krzywdy osób dorosłych i myślę, że na tym etapie Kościół w pewnym sensie spośród innych wspólnot wyznaniowych jest jakimś pionierem, dlatego zachęcałbym do sięgnięcia po tą książkę również nie tylko katolików, ale osoby wierzące z różnych wspólnot wyznaniowych.
No warto tutaj też w tym kontekście dodać, że my mówimy no nie tylko o tych mechanizmach rządzących krzywdzeniem w Kościele, ale również o tym, że no jakby trochę się dzieje w dziedzinie ochrony i tworzenia takich przestrzeni bezpiecznych w Kościele. Są wypracowywane dobre praktyki, ten namysł nad zdrowym duszpasterstwem i bezpiecznymi, dobrymi relacjami między liderami i osobami duchownymi, a członkami wspólnot czy osobami korzystającymi ze spowiedzi czy z kierownictwa duchowego, że ten namysł trwa. I naprawdę no myślę, że warto też na to w ten sposób spojrzeć, nie? Że jakby nie jesteśmy bezradni i nie jesteśmy w tym osamotnieni zupełnie.
Ja też miałam tę okazję, by zapoznać się z treścią waszej publikacji i to mogę przyznać z ręką na sercu, bo tutaj słyszymy też to z ust autorów, ale ja jako czytelnik mogę podzielić się właśnie takim swoim spostrzeżeniem, że właśnie ta propozycja jest taka bardzo wyważona. Ona i pokazuje blaski i cienie całego tego tematu. To nie jest publikacja, która ma tak przysłowiowo zamieść pod dywan problemy, ale nie ma też na celu wytykania błędów, że w ogóle coś takiego się dzieje w Kościele. Myślę, że to jest bardzo ważny głos w tej sprawie, w tym temacie, głos, którego myślę, że tak bardzo stanowczo nie było, żeby pojawiło się takie, no nie wiem, myślę, że nawet swego rodzaju kompendium wiedzy i takie dosyć obiektywne, w cudzysłowie mówiąc, ugryzienie tego tematu, chociaż może ugryzienie tematu to jest nie do końca właściwe słowo w tym momencie, ale jednak faktycznie można, zapoznając się z tą propozycją, zapoznać się też nieco głębiej z tą tematyką, która, tak jak to wybrzmiało też przed momentem, która dotyczy nie poszczególnych jednostek, tylko całej wspólnoty Kościoła. I też właśnie może nieco w tym temacie, w tym kontekście chciałabym powrócić do tej skośności, która wybrzmiała, skośności relacji. Czy mógłby ojciec to nieco rozjaśnić? Do jakich relacji się ono odnosi?
Mówiąc o tej skośności, warto zwrócić uwagę na to, że odnosi się ona do takich relacji, w których postrzegamy osobę duchowną szczególnie, ale także lidera świeckiego, który często w takim zarządzaniu wspólnotą może w pewien sposób zastępować duchownego, ale skupmy się na duchownych, postrzegamy go jako osobę, która jest o krok albo kilka kroków przed nami czy ponad nami w tych prerogatywach, tych wyznacznikach związanych z rozwojem duchowym, ze znajomością w pewnym sensie Boga jako przewodnik duchowy, który udziela nam pewnych wskazówek życiowych, powierzamy mu siebie. Ta skośność jest związana właśnie z tym wymiarem. Nie chodzi o to, że jest to wymiar intelektualny, czy to jest wymiar, byśmy powiedzieli, wieku. To jest wymiar pewnego rodzaju doświadczenia z jednej strony, co jest naturalne w każdym procesie przewodnictwa duchowego, a z drugiej strony ta skośność wiąże się z tym, kim my się stajemy w relacji z autorytetem. Stajemy się w pewnym sensie wewnętrznie dzieckiem, którym uruchamiają się pewne wzorce związane z własnym doświadczeniem autorytetów wczesnodziecięcych, relacji z ojcem, z matką. Więc mamy dwoje dorosłych ludzi, w którym jeden doświadcza wewnętrznie obudzonych w sposób nawet nieświadomy wewnętrznych obrazów więzi z pierwszymi autorytetami w swoim życiu i z oczekiwaniami w przestrzeni emocjonalno-psychicznej i duchowej i z kimś, kto posiada taką nadaną instytucjonalnie władzę duchową i w pewnym sensie, jeśli tego nie zobaczymy, nie nazwiemy tego właśnie zależnością, w której może dokonać się bardzo dużo dobra, ale jednocześnie bardzo dużo patologicznych rozstrzygnięć, no to wtedy nie zobaczymy tego, czym ta skośność sprawiająca właśnie tą bezbronność, na czym ona polega.
Może wrzuciłabym tylko taki wątek praktyczny, to znaczy myślę o tym, że tej skośności w pewnym sensie doświadczamy nie tylko w tych głębokich, często intymnych relacjach, nawet dotyczących naszego sumienia, naszej wrażliwości, wiary i tak dalej, ale również no, w takim klimacie klerykalizmu, którym są przesiąknięte nasze relacje w Kościele. Nie myślę tutaj o, nie wiem, protekcjonalnym traktowaniu świeckich przez osoby duchowne, o jakimś takim patrzeniu z wyższością, o taki, nie wiem, wyzysku nawet w sferze ekonomicznej osób pracujących w Kościele. No każdy z nas w mniejszym lub mniejszym stopniu z tą skośnością ma do czynienia.
No niestety, chcąc, nie chcąc, musimy się z takimi kwestiami również mierzyć w swojej codzienności. tak też się zdarza. Wasza propozycja obfituje w wiele ważnych wątków. Na pewno nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkich z nich. Też na przykład to, co mnie zaciekawiło, pojawia się rozdział dotyczący opętań egzorcystów, więc to też jest taka ciekawostka. Jeżeli kogoś z naszych słuchaczy interesuje taka tematyka, to też może to być zachętą, by sięgnąć po te propozycje. Natomiast wracając do naszej rozmowy, najczęściej, gdy mówimy o nadużyciu, skupiamy się już na tym ostatnim stadium, opartym na fizyczności, na cielesności. No to zdecydowanie jest duże uproszczenie. O wiele bardziej powszechnym zdaje się być nadużycie w sferze duchowej. Na wdrożenie go w życie jest niestety znacznie więcej przestrzeni. Na czym ono w ogóle polega?
To nadużycie w sferze duchowej polega na tym, że ta sfera duchowa, która opiera się na wolności ludzkiej, każdy z nas po pierwsze ma taką łaskę kontaktu z Panem Bogiem, która nie musi być zapośredniczona w tym prywatnym, relacyjnym charakterze skierowanej relacji więzi z Bogiem w drugim człowieku, ale może skorzystać z doświadczenia drugiej osoby. Podkreślam, to nie musi, bo jest to ważne, żeby każdy z nas wiedział, że Bóg nie stawia nam autorytetów po to, żebyśmy w niezbędny sposób korzystali z ich doświadczeń, choć możemy mieć przewodników czy kierowników duchowych. Ale to nadużycie w sferze duchowej polega na tym, że ono często, ta sfera ducha często jest napełniana jakimiś psychiczno-emocjonalnymi odniesieniami. To znaczy nie rozumiemy swojego doświadczenia duchowego przez zgłębianie Słowa Bożego, przez sprawdzanie swoich własnych decyzji osobistych w kontekście rozwoju wiary i sytuacji życiowej, w której jesteśmy, przez adekwatność tego do ról społecznych, które pełnimy, ale często jakoś staramy się złapać ten kontakt z Panem Bogiem przez nim doświadczenie pokoju w sercu, akceptacji albo takie doświadczenie bycia kimś, kto ma poczucie wyjątkowości. I już w tych potrzebach, które są zresztą naturalne, potencjalny obszar nadużycia może się rysować, to znaczy ktoś, kto jest patologicznym liderem, może wykorzystać to, żeby skupiać na sobie te oczekiwania, żeby zacząć być tak dominującym w naszym życiu, że on zacznie być tym celem naszej modlitwy, uwielbienia, oddania czy kierowanych jakichś próśb o radę. I ten patologiczny przywódca, kierownik będzie wtedy rościł sobie prawo do decydowania o naszym życiu, do wiązania nas na stałe ze sobą, do rozporządzania różnego rodzaju dobrami, począwszy od materialnych, fizycznych, emocjonalnych, psychicznych, w pewnym sensie do wykorzystywania nas. Nie będzie troszczył się o to, byśmy mogli w sposób wolny i partnerski rozwijać swoją duchowość nakierowaną na Boga i na życie we wspólnocie Kościoła w sposób wolny, niezależny od Niego, tylko będzie mówił, jeżeli będziesz mi posłuszny, jeśli będziesz mi oddany, on oczywiście w sposób jawny tego nie mówi, ale taką atmosferę stwarza, to wtedy będziesz bliżej Boga. I to jest to nadużycie, wiązanie osoby kierownika z konkretnym, równym, równoległym odniesieniem do Boga. Ten kierownik w pewnym momencie na końcu staje się dla nas wyrocznią, Bogiem, opatrznością we wszystkich naszych potrzebach i już nie tylko duchowych, ale też takich osobistych.
Moją trudnością w pracy nad tą książką było to, że jest to sfera bardzo trudna do takiego prostego opisu, bo tam, gdzie mamy do czynienia z krzywdą fizyczną czy wykorzystaniem seksualnym, no to są twarde fakty, które na to mogą wskazywać, nie? Natomiast tutaj no to jest bardzo złożona, skomplikowana i subtelna sfera, więc tym bardziej wymagająca pewnego uwrażliwienia też, czujności i takiego uważnego przypatrywania się na różne przejawy nadużyć, które są często na początku bardzo subtelne i ich nie wyłapujemy.
Zgadza się, nie da się tutaj nie zgodzić z tym, o czym wspomnieliście. Jak już mamy te kwestie za sobą, to myślę, że warto teraz przejść już bezpośrednio do tego, w jaki sposób wspierać osoby poszkodowane, jak im towarzyszyć, do kogo w ogóle zwrócić się o pomoc, kiedy taka skrajna sytuacja zaistnieje. Myślę, że często te osoby, które doświadczyły nadużycia, doświadczyły wykorzystania, mogą usłyszeć słowa, że no przecież jesteś dorosły, dlaczego w ogóle pozwoliłeś, żeby coś takiego się wydarzyło? No właśnie, chyba nie do końca tędy droga.
Oczywiście nie do końca tędy droga i zresztą proszę zobaczyć, że to słowo przecież jesteś dorosły, ono nie pada tylko w kontekście kościelnym, ale ono pada w każdej sytuacji przemocowej. Jak ktoś mógł sobie na to pozwolić, albo jak pani czy pan ma takie zasoby, a na to sobie pozwala? Więc to jest pierwsza ważna uwaga, ale odpowiadając na pani pytanie, to pytanie pada zresztą też w książce Magda, której bardzo dziękuję za bardzo cenne, celne i nieustępliwe pytania, które niewątpliwie no, są bogactwem dla tej książki. Również zadała pytanie, które jest istotne, czy trzeba w takim razie, skoro są osoby delegowane przez biskupów do wysłuchania dzieci skrzywdzonych w przeszłości jako dorosłych, czy relacjonujących tą krzywdę wobec dziecka, czy trzeba ustanowić kogoś specjalnego do słuchania dorosłych? W pewnym sensie powiedziałbym, że nie powinno tak być, że powinien być kolejny delegat do wysłuchiwania osób dorosłych, choć spodziewam się, że tych spraw może być paradoksalnie nawet więcej w takim doświadczeniu codzienności Kościoła niż związanych z krzywdą dzieci. Ale uważam, że powinno zmienić się podejście, to znaczy, że ci delegaci, którzy słuchają teraz bardzo uważnie, pilnie i z dużym oddaniem krzywd osób dorosłych, które zwracają uwagę na to, że były skrzywdzone kiedyś być może jako, nie być może, ale jako dzieci, albo słuchają wprost dzieci skrzywdzonych, to być może dobrze by było, gdyby oni sami otwarli się bardziej, albo bardziej kurie biskupie czy prowincjalne, na właśnie też możliwość korzystania z delegatów do słuchania osób dorosłych. A za tym musiałoby przejść czy pójść pewne na nowo przemyślenie tego, w jaki sposób wyjść im z pomocą, czy w jaki sposób pomóc od strony terapeutycznej, czy od strony nazywania tej krzywdy, o czym Magdalena wspomniała, nie jest to łatwe nazwać krzywdę duchową. Ona nie jest tak wymierna i tak łatwa do nazwania, co również wiązałoby się też z taką pierwszym warunkiem, jakim jest po prostu otwartość, szacunek i przyjęcie każdej osoby zranionej. A więc nie trzeba wiele, żeby ta wrażliwość jeszcze bardziej się pogłębiła, a z drugiej strony trzeba odwagi, by móc rzeczywiście otworzyć się w pełni na osoby zranione.
Ja myślę jeszcze o takim kontekście wspólnotowym, to znaczy, że bywa tak, że w wspólnocie kościelnej, parafialnej, rodzinnej osoby zranione nie są przyjmowane, wysłuchiwane, więc myślę, że to jest też jakaś podstawa, żeby w nas wszystkich taka wrażliwość się zrodziła, żeby osoby poszkodowane nie czuły się samotne, żeby po prostu wiedziały, że zawsze jesteśmy po ich stronie, że to nie jest tak, że zostają same ze swoją krzywdą i w dodatku są często oskarżane, że chcą działać na szkodę Kościoła. No to jest ich powtórne krzywdzenie, nie? Więc myślę, że powinniśmy jako no jako ludzie, nie wiem, z tych samych ławek w kościele, z tej samej grupy duszpasterskiej, z tej samej rodziny, po prostu umieć stanąć po ich stronie w takiej postawie słuchania przede wszystkim, nie? Żeby no one nas trochę przeprowadziły przez swoje doświadczenie, bo jeśli będziemy ich słuchać przez pryzmat własnych założeń czy tez typu właśnie jesteś dorosła, więc jesteś odpowiedzialna za to, co robisz, to nigdy nie usłyszymy ich krzywdy i ich wołania o pomoc. Więc ja bym tutaj zwróciła uwagę właśnie na ten taki podstawowy wymiar klimatu wrażliwości w naszej wspólnocie, nie? Od tego zaczyna się słuchanie, od tego zaczyna się towarzyszenie i budowanie takiego klimatu, no tak jak mówię, trwa z oporami, z jakimiś trudnościami, z różnymi gestami sprzeciwu, ale ono się odbywa. Myślę, że tutaj warto na przykład w wskazać na serię, którą opracowuje redakcja portalu dominikanie.pl we współpracy z Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, czyli o serię Odbudujmy Dom, która właśnie tym tematom jest poświęcona i rozpracowuje je w sposób bardzo kompetentny i szczegółowy, zapraszając naprawdę ekspertów do tych rozmów. Warto się tym też zainteresować.
Warto też gdzieś tam mieć na uwadze właśnie te tematy. To, że może bezpośrednio nas taka sytuacja nie dotyczy, to nie zmienia faktu, że warto mieć świadomość, że są takie instytucje, są takie dzieła w Kościele, które właśnie pomagają, które wspierają osoby poszkodowane właśnie na tej płaszczyźnie. To też w międzyczasie zdążyło wybrzmieć. Ja też od razu jakby to dopowiem, że też ta książka, ta publikacja jest o tyle ciekawa i wartościowa, że jest ona zapisana w formie wywiadu, w formie dialogu. Pada pytanie ze strony pani Magdaleny, no i odpowiedź ojca Tomasza. Także to jest takim dodatkowym walorem tej propozycji, ale myślę, że też, bo czas antenowy już nam się kurczy, więc ostatnie pytanie i pozwólcie, że padnie ono bezpośrednio na ręce ojca Tomasza, ponieważ chciałabym to ostatnie pytanie jakby tak zwrócić w kierunku płaszczyzny duchowej. Jak wspierać osoby poszkodowane właśnie w ten sposób duchowy? Co z wiarą osób poszkodowanych? Jak po tak trudnym doświadczeniu mają ufać ludziom, którzy, no choć powinni być przedłużeniem rąk Boga, tak z założenia, często robią rzeczy, które no właściwie nigdy nie powinny mieć miejsca i to nie tylko w Kościele.
Czyli to bardzo trudne pytanie i bardzo ważne. Powiedziałbym tak, że zło i krzywda sprawiają, że zacieśnia się nasze spojrzenie. Jeśli jesteśmy skrzywdzonymi, to nagle skupia się nasz wzrok na tym bólu i na tej ranie, jest to naturalne, a jednocześnie też skupia się na sprawcy. Dlatego pierwszym krokiem, którego nauczyły mnie zresztą osoby skrzywdzone, co jest dla mnie w ogóle takim fenomenalnym i bardzo głębokim krokiem wiary, jest zwrócenie się do Kościoła, bo przecież często nie uświadamiamy sobie, jak to jest odważny krok, jak pełen też determinacji i takiej ufności. Po pierwsze, powiedzieć o swojej krzywdzie w Kościele innemu kapłanowi czy biskupowi wiernemu, również, który słucha tej krzywdy. Więc to jest po pierwsze jakby duży kontekst zaufania do tego, że ta przestrzeń duchowa nie ogranicza się tylko do uzurpatora, którym był sprawca krzywdy. A po drugie, bardzo ważne, otwartość na wolność aktu wiary. To jest chyba najbardziej istotne. To znaczy, że ten, który słucha o krzywdzie, zarówno jeśli to jest świecki z tej samej wspólnoty, czy duchowny, któryś, czy ten delegat, nie może mieć misji ewangelizacji wobec osoby skrzywdzonej. On powinien naśladować Pana Boga w daniu wolności wiary, czy aktu wiary tej osobie, uznaniu jego, do tego, że ta osoba może pójść drogą wiary, może pójść drogą odrzucenia Kościoła, może pójść drogą niechęci do Kościoła, jakąś własną drogą. Każdy ten wybór powinien być uszanowany, ale głęboko wierzę, że tam, gdzie jest troska o przywrócenie szacunku i godności czysto ludzkiej, tam zawsze też dokonuje się przywrócenie tej godności i szacunku w tej przestrzeni duchowej. Więc każda pomoc osobie skrzywdzonej, połączona z głębokim szacunkiem ze strony czy to wiernego, świeckiego, czy duchownego, jest jednocześnie też głębokim darem, czy też możliwością odsłonięcia tej sfery duchowej, jaką możliwej do, tak jak tutaj pani Magdalena podpowiedziała, do odbudowy domu, do powrotu do domu, ale z szacunkiem dla wolności tej osoby skrzywdzonej.
I właśnie tymi słowami chcemy zakończyć te propozycje. Tak jak wspominałam na samym początku, temat bardzo trudny, ale bardzo ważny, często traktowany jako temat tabu. Ale nie można uciekać od takich trudnych kwestii. które dotykają całej naszej wspólnoty. Kościół to jest wspólnota, którą tworzymy my wszyscy, ludzie wierzący, więc też powinna być w nas taka naturalna troska o naszego brata, siostrę w wierze. Więc bardzo dziękuję i za te publikacje. Mowa tutaj o książce Bezbronni dorośli w kościele. Dlaczego nie potrafimy przeciwstawić się krzywdzie? I właśnie miałam tę przyjemność gościć, co prawda w rozmowie telefonicznej, ale autorów tejże książki, pani Magdalena Dobrzyniak i ojciec Tomasz Franc, dominikanin. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękujemy również.
Dziękujemy serdecznie.
Gość dnia w Radiu Rodzina.